Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Marek Poniedziałek.
Dzień dobry Państwu, na zegarze punktualnie 12:15, pora na spotkanie z otwartym mikrofonem i opiniami i komentarzami słuchaczy Radia Zachód. A dziś pytanie o to, jak komentujemy rewelacyjny, co tu kryć, wynik polskiej młodzieży w najnowszym badaniu PISA. Według tego badania przeprowadzonego w ubiegłym roku w 79 krajach, polscy 15-latkowie w zakresie rozumienia tekstu, matematyki i nauk przyrodniczych są jednymi z najlepszych na świecie. Wiecie, nasza młodzież w Europie ustępuje tylko uczniom Estonii i Finlandii. Minister edukacji Dariusz Piątkowski, komentując te wyniki, stwierdził, że polska edukacja nie jest taka zła, jak nam się wydaje. Spróbujmy docenić to, co mamy. Z kolei szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz oraz opozycja przekonują, że dobre wyniki w badaniu PISA to zasługa systemu edukacyjnego, w którym funkcjonowały zlikwidowane już gimnazja. Tymczasem, jak się okazuje, w krajach z lepszymi od Polski wynikami systemy edukacji są różne i wcale nie zawierają gimnazjów. W otwartym mikrofonie Radia Zachód pytamy dziś o to, jak Państwo oceniają dyskusję wokół jakości polskiej edukacji, czy badanie takie jak PISA są wymiernym miernikiem jakości polskiej oświaty i czego w szkole i wokół szkoły jest Państwa zdaniem obecnie za dużo. Posłuchajmy komentarza do tego badania dr Kingi Białek, dydaktyka literatury ze Szkoły Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego.
Ta tendencja zwyżkowa, czyli rozwój umiejętności uczniów w zakresie odbioru czytanego tekstu, to jest coś, co się rozwija od pierwszej edycji tego badania w Polsce. Ten wynik pokazuje, że no, jesteśmy w czołówce radzących sobie z nowoczesnością społeczeństw.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Czekamy na Państwa telefony, a także komentarze w internecie www.zachod.pl, a także fanpage Radia Zachód na Facebooku. Badanie PISA międzynarodowe w ubiegłym roku odbyło się w czasie wprowadzania w Polsce reformy edukacji. W Polsce uczestniczyło w nim 5625 uczniów urodzonych w 2002 roku, a badanie objęło 239 polskich szkół. W całym badaniu wzięło udział 660 tysięcy uczniów z 79 krajów. Jak Państwo oceniają te wyniki i dyskusje wokół polskiej oświaty, no toczącą się nie od dziś? Dzień dobry pierwszemu słuchaczowi.
A, dzień dobry. Kazimierz Międzyrzecza.
Dzień dobry, panie Kazimierzu.
No, więc jak mamy sukces, to zaraz się zacznie jazda.
I wielu ojców.
Ale że rozpocznę, to może wyprzedzę fakty. Zaraz zacznie się usprawiedliwianie, obniżanie sukcesu, że to jeszcze poprzedni rząd, że jak gospodarka, to akurat jest przypadek, bo jest hossa i tak dalej, dalej. Szczęście to ma PiS, bo to właśnie takie są czasy i tak dalej, i tak dalej. Zaraz się zacznie. To już jest piąty rok, jak PiS rządzi i te efekty będą co roku będą lepsze, tak myślę, bo został zmieniony system. System, który też od razu się tak nie da zmienić, bo ktoś powiedział, że to jest umiejętność rozwiązywania jakichś tam testów, nie? No też prawda. Mhm. Teraz jest system troszeczkę zmieniany, bo no jest zmieniany. W każdym razie pamiętam, jaka była krytyka na rządzących, strajki, że będą po prostu nauczyciele tracić pracę, a się okazało, że około 40 tysięcy jest więcej zatrudnionych niż potrzeba.
A ten wynik najnowszy, o którym rozmawiamy, to zasługa rzeczywiście zmian w systemie oświaty, jeśli można tutaj się dopatrywać związku, a może zasługa po prostu tego, że mamy w Polsce świetną młodzież, na którą też tak często narzekamy?
Proszę pana, Polska zawsze miała wspaniałą młodzież. Choć nasi rodzice nam mówili, że co z was wyrośnie, potem ja obserwowałem, a potem ja mówiłem, co z was wyrośnie, mówię, co z was wyrośnie. A to już jest taka metoda. Polska młodzież jest jednak bardzo dobra, Halo?
Tak, jesteśmy. Jeszcze ostatnie zdanie, bardzo proszę, bo czas już nam się skończył.
No, ja myślę, że co roku będą lepsze efekty, tylko nie wiem, te badania są chyba co kilka lat, bo
ostatnio co trzy lata. Dziękuję bardzo. No właśnie, jak państwo oceniają dyskusję wokół jakości polskiej edukacji w kontekście najnowszego badania, międzynarodowego badania PISA? Czy badanie takie jak to są w państwa ocenie wymiernym wskaźnikiem jakości polskiej oświaty? Jeszcze takie pytanie. Czego w szkole i wokół szkoły jest obecnie za dużo, a czego za mało, bo międzynarodowe badanie pokazuje, że jest no świetnie, wręcz rewelacyjnie. Może by warto w takim razie zapytać, jak tego nie zepsuć. Kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Marek Sulechów. Oprócz nauk biologicznych, przyrodniczych i matematyki, mnie bardzo interesuje rozumienie tekstu pisanego. Mhm. My na filologii angielskiej uczymy oczywiście rozumienie tekstu pisanego i teraz jest coraz lepiej. Przychodzi młodzież po liceum i z roku na rok ja widzę, że jest coraz lepiej z tym rozumieniem tekstu pisanego. Także nie ma tak jak wcześniej.
Od razu dodam, mówi pan Marek Kuczyński, nauczyciel akademicki.
Tak jest. Jest już w tej chwili odejście od takiego sztywnego klucza, gdzie jeżeli się nie przypasujesz do odpowiedzi, to nie masz punktu i rzeczywiście coraz bardziej liczy się, jeszcze będzie bardziej liczyć się wolna wypowiedź, taka, w której oceniający może zobaczyć, jaka jest kreatywność uczącego się. Także tutaj te zmiany są pozytywne i nie dziwią mnie wyniki. Bardzo dobre 10. miejsce na świecie, spośród tych oczywiście krajów, które brały udział w tym, że tak powiem, plebiscycie. Także w tą stronę dobrze iść i myślę, że będzie dobrze.
Mm-hmm. A tak zapytam międzynarodowo, pierwsze miejsce Chin na przykład w badaniu PISA, o czym świadczy, że tam taki świetny system, czy może świetny ustrój? Nie wiem, jak to komentować, może pan pomoże.
Wykracza to troszeczkę po zasięg mojego zainteresowania zawodowego, bo jestem anglistą. Mm-hmm. Natomiast mogę tylko się domyślać, że tam jest duża dyscyplina pracy w szkołach. I że być może to jest, bo to nie jest już taki komunizm, jak kiedyś był. Oni poszli w gospodarkę taką, w dużej mierze wolnorynkową i być może te młode pokolenie musi się dopasować jakoś do tego i rzeczywiście jest takie parcie na to, żeby te sprawności intelektualne były duże.
Dziękuję za pana komentarz. Rzeczywiście nieopatrznie wywołałem zupełnie nowy wątek w tej dyskusji, ale może nie rozwijajmy go. Dzień dobry kolejnemu słuchaczowi.
Dzień dobry, Jarosław.
Dzień dobry, panie Jarosławie.
To ile dobrało? 5 tysięcy ponad uczniów, tak?
5,5 tysiąca polskich uczniów.
A ile uczniów w Polsce jest?
No jest około, żeby nie skłamać, kilka milionów. Dużo. Kilka milionów.
Wierzy pan tak w to uczciwość badań? Bo ja nie.
No są to...
Tam zostali wybrani najlepsi uczniowie, naprawdę, którzy mogli coś powiedzieć. Znaczy się znają.
No ale to może w każdym...
Ja mam w rodzinie takiego geniusza, który naprawdę by załamał niejednego studenta. Dopiero ma 16 lat.
No ale to jeżeli nawet przyjąć za prawdę to, co pan mówi, no to w każdym kraju, który brał udział z 79, byli ci najlepsi.
No tak. No ale jak złapali na ulicy, tam byle kogo na ulicy by złapali, no to wie pan, co by było? Tragedia by była.
Czyli co, nie wierzy pan do końca, że to jest...
Oni nawet nie wiedzą, w którym roku bitwa pod Murmanem była. Czy nawet kiedy Polska Moskwą panowała, tego nie wiedzą. Na czego za mało w szkole jest? Mm-hmm. To ponad razu WF-u za mało jest.
WF-u?
Oczywiście.
Czyli sprawność intelektualna, a fizyczna oczywiście kuleje niestety, tak?
No niestety. Tam jakie zwolnienie, coś tego pokazują, tam rodzice napiszą, a to jednak powinni tam na to się wziąć. Tak jak w latach 70., 60., jednak to inaczej było. Pozdrawiam, miłego dnia życzę.
Dziękuję bardzo. Również serdecznie pozdrawiam. Czekamy na państwa telefony i opinie, a dziś rozmawiamy o polskiej edukacji w kontekście badania PISA, międzynarodowego badania, którego najnowsze wyniki z 2018 roku każą myśleć o polskiej edukacji i konkretnie polskiej młodzieży, która została zbadana, jak najlepiej. Czy państwo widzą to równie różowo? Jak oceniacie dyskusję wokół polskiej oświaty? Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, Ania Zielonej Góry.
Dzień dobry,
mam
pani
dwóch córek. Jedna córka skończyła gimnazjum, I czy już jest teraz na studiach, a drugą mam w podstawówce, która już będzie tą 8-letnią podstawówką. Ja tutaj chciałam zauważyć, że to badanie objęło rocznik 2002. To jeszcze jest rocznik kończący gimnazjum. Zobaczymy, jak to będzie po szkole podstawowej, jak to wyjdzie. No ja kończyłam podstawówkę 8-letnią, bardzo sobie chwaliłam. Córka kończyła podstawówkę 6-letnią, 3-letnie gimnazjum i 3-letnie liceum. Też była zadowolona, studiuje w Krakowie na AGH, bez problemu się dostała. A jak to będzie dalej? No nie wiem, mam nadzieję, że będzie dobrze, ponieważ w tej chwili w szkole co roku praktycznie, może co roku to przesadziłam, ale jest kilka programów nauczania w szkole podstawowej, no bo tak to wygląda, bo były zmiany, więc z różnych podręczników się uczniowie uczą. Różne są podstawy programowe, chodzi mi o lata, tak? Że inaczej 1-3, inaczej potem 4-6, bo to wchodziła reforma. Mam nadzieję tylko, że to nie odbije się niekorzystnie dla dzieci i że utrzymamy się w takiej dobrej czołówce.
A jak sobie radzą, jak sobie radzą pani dziewczyny, na przykład ta starsza na studiach?
Ta starsza na studiach, no na razie jest bardzo zadowolona, poszła na geofizykę. Na AGH to był jej wymarzony kierunek. Śmieje się, że dzisiaj Barbórkę obchodzą. Ale dostała się bez problemu, ponieważ była finalistką Olimpiady Geograficznej Ogólnopolskiej. I powiem tak, ja moje dzieci uczę jednego. Nie muszą być najlepsze ze wszystkiego. Mają się uczyć, zdawać i rozwijać swoje pasje.
O, bardzo piękne słowa. Dziękuję pani Aniu. Pozdrawiamy.
Dziękuję, pozdrawiam.
Pozdrawiamy serdecznie. No proszę, okiem rodzica też tak to wygląda. Średni wynik polskich uczniów w czytaniu ze zrozumieniem to 512 punktów. Jeden z najlepszych wyników na świecie. Z matematyki średni wynik to 516 punktów, a z nauk przyrodniczych 511. Już minister Piątkowski też zauważył, że bardzo wyrównane te polskie wyniki polskiej młodzieży w tych trzech kategoriach. No i polscy uczniowie z jednymi z najlepszych wyników w Europie, plasujących nas w światowej czołówce. Posłuchamy jeszcze opinii dr Agnieszki Sułowskiej ze Szkoły Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego, która zaznacza, że w polskiej szkole szybciej niż w innych państwach udało się wprowadzić zmiany w sposobie nauczania. Ponadto polscy uczniowie byli regularnie poddawanie ocenie w postaci różnych ważnych egzaminów.
Wszyscy bardziej widzieli konieczność wprowadzenia zmian w tym, jak uczą, czego uczą, sprawdzania skuteczności tego, jak pracują. Łatwiej było wprowadzić pewną zmianę myślenia do szkoły. Też na matematyce zaczęliśmy rozwiązywać trochę inne zadania. Kiedyś matematyka to była umiejętność rachunków, ewentualnie kreślenia figur przy linijce. A teraz już co innego robimy na matematyce. Częściej analizujemy, częściej dostajemy zadania, w których jest nadmiar danych, w których musimy pewne dane zignorować, bo są niepotrzebne.
Matematyka królową nauk jest. Dzień dobry kolejnemu słuchaczowi.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, szanowni radiosłuchacze. Ja uważam, że w polskiej szkole za mało jest historii, tak? Mhm. Nie wiem, niegdysiejszy gimnazjalista, obecny licealista więcej wie o nawadnianiu pól z wód Nilu w starożytnym Egipcie niż o powstaniu warszawskim. No, chciałem też zauważyć, że wykształcenie w Polsce się strasznie spauperyzowało, ponieważ za moich czasów były w Gorzowie Wielkopolskim, moim rodzinnym mieście, tylko dwa licea. Pierwsze LO, do którego się szczęśliwie dostałem i złożyłem egzamin dojrzałości. W tej chwili tych liceów po prostu jest od groma i tak dalej. No, ja uważam, że po prostu strasznie to wykształcenie średnie się obecnie zniżyło. No, kolejna rzecz, tak? Teraz są jakieś testy i tak dalej. No, za moich czasów pisało się rozprawki, była hipoteza, argumenty, teza. W tej chwili większość uczniów czas spędza w internecie, tylko Googla, kopiuje, przenosi i tak dalej. No, ja uważam, że po prostu to jest profanacja wykształcenia. Panie redaktorze, wracając do naszego Poletka, prawda? Lubuskie, gdzie zawsze wygrywa Platforma Obywatelska albo postkomuniści, charakteryzuje się najniższą zdawalnością matur. Rzekomo wyśmiewane, zacofane, konserwatywne Podkarpacie charakteryzuje się tą zdawalnością matur najniższą. I wracając jeszcze do wykształcenia wyższego, słyszę już gong. Ja uważam, że te punkty konsultacyjne tworzone nawet w małych, parotysięcznych miasteczkach przez wielkie uczelnie, to po prostu jest zwykła fabryka dyplomów i po prostu to ich utrzymuje. Mój przyjaciel, mecenas Jacek Bąbka, który kiedyś właśnie złożył pozew do Sądu Najwyższego, gdyby jego wniosek o to, że jest to bezprawne z konstytucją przeszedł, no to po prostu system szkolnictwa wyższego by rozłożył na łopatki.
Dziękuję bardzo serdecznie. 29 minut po 12. Kolejny telefon odbieramy. Dzień dobry.
Dzień dobry, Leszek Zdrzeżowa.
Dzień dobry, panie Leszku.
No, powiem panu, że tylko się cieszyć, że młodzież polska jest no tak wykształcona i ja ogromny szacunek mam. Ale nie tylko dla młodzieży, ale tak samo dla nauczycieli. Dla wszystkich nauczycieli, którzy po prostu chyba dają swoje serce całe, żeby po prostu wykształcić tą młodzież. Zdarzają się, wiadomo, że i jacyś tacy uczniowie, no wiadomo jacy, nie, ale
no, słabsi w można
powiedzieć,
dziedzinach.
Ale można powiedzieć, że powinniśmy się cieszyć z tego, że mamy naprawdę wspaniałą młodzież. I mało tego, powinniśmy im to przypominać, że są naprawdę wspaniali, bo jeżeli tego nie robimy, to po prostu zaniżamy ich taką świadomość, tą taką, nie są tacy pełnowartościowi, nie, a myślę, że za mało o tym słyszą to z ust i rodziców, i ludzi, którzy po prostu powinni dawać przykład, nie, i wieść prym w wychowaniu młodzieży.
Coś w tym jest, ale co jeżeli... pan mówi. Słuchamy pana bardzo uważnie.
A jeżeli chodzi o to, bo to chyba sama gimnazja, tak dobrze mówię, bo to chodzi o młodzież
gimnazjalną. Tak, chodzi o 15-latków.
No właśnie, no już potem już chyba nie będzie tej młodzieży gimnazjalnej, tylko już będą szkoły podstawowe.
To znaczy, to nie są badania młodzieży gimnazjalnej, bo w różnych krajach różnie to jest, ale to są badania 15-latków, którzy jakąś edukację mają już za sobą.
Mam nadzieję, że po prostu idzie to wszystko w dobrym kierunku. Mało, mimo że tak, jeżeli pan mówi o zmianie czegokolwiek, to mniej ideologii w szkołach, a więcej naprawdę konkretów, no i więcej chwalenia młodzieży. Naprawdę, bo mamy ją naprawdę wspaniałą.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i kolejny telefon odbieramy. Dzień dobry.
Dzień dobry, Leonard Połupin.
Dzień dobry, panie Leonardzie.
Chodziłem do podstawówki w latach 60. Kończyłem. To było nauczanie, ale... Teraz to nie, ten pan gadał przed, chyba drugi pan. Brak historii całkowicie. Co nas obchodzą tam jakieś tam rzymskie te? Co nas to obchodzi? Jaką tam pole usiewali, Boże kochany. I historię IWF-u, tak, historia IWF. A resztę to niech się już uczy, a tego to nie ma, dlatego u nas wszyscy albo grubi, albo garbaci chodzą, młodzież. To jest proste. IWF niezadbany. I tylko tyle chciałem powiedzieć. No i jeszcze ostrzegam ile razy, panowie. Wy nie przedłużajcie, bo za to bym zwolniłbym was za to, za przedłużanie czasu. To jest nagminne od ich czasu u was to.
Mamy jeszcze 36 sekund. Jak chce pan wykorzystać, to bardzo
nie,
proszę.
Nie, niech innemu pan to przekaże. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Myślałem, że jeszcze pan kogoś chciałby może zwolnić albo postulować. Jedną informację trzeba zdementować, jeśli chodzi o zdawalność matur w województwie lubuskim. Okazuje się, że na przykład w ubiegłym roku, jeśli chodzi o zdawalność, była to zdawalność średnia krajowa, tak można powiedzieć. Województwo lubuskie nie jest tutaj wcale w ogonie. Szczegółowe wyniki mogą państwo znaleźć także na naszej stronie internetowej www.zachod.pl. Kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, Andrzej Zielonej Góry się kłania. Pozdrawiam.
Dzień dobry, panie Andrzeju.
Panów redaktorów i słuchających. To znaczy dla mnie jest za dużo pewnie LGBT, która na siłę po prostu w gumiakach próbuje wejść do szkoły i to co roku to jest bardziej nachalnie się to odbywa. No ale myślę, że kuratoria sobie z tym na pewno poradzę. Popieram reformy, czyli likwidację gimnazjum i tak dalej, ale popieram też działalność PiS-u, to zdecydowanie, ale tutaj brakuje mi i właśnie nie wiem czemu, może to akurat Ministerstwo Oświaty by rozważyło, dlaczego akurat na przykład język angielski, akurat o to główny, bo to jest główny język chyba na świecie, nie jest nauczany tak jak właśnie na Zachodzie, czy w Szwecji, czy nawet w Niemczech, czy we Francji. Po prostu jest nauczany równorzędnie z językiem ojczystym. I jak widać, efekty tego mamy, no bo czy Szwed, czy Niemiec, czy Francuz praktycznie po angielsku bardzo dobrze rozmawia, podobnie jak i w swoim języku. I jest to godne rozważenia naprawdę, żeby coś takiego i w Polsce u nas weszło.
Dziękuję bardzo. Czyli więcej języków obcych, szczególnie angielskiego,
równorzędnie. O angielski głównie chodzi. Dziękuję.
Równorzędnie z językiem polskim. Odnotowaliśmy ten postulat i myślę, że państwo również. Minister Edukacji Dariusz Piątkowski w komentarzu do wyników PISA mówi, że te wyniki są bardzo budujące.
Pokazują, że polska młodzież na tle młodzieży europejskiej czy światowej nie ma się czego wstydzić. Polski system edukacji dobrze przygotowuje, wbrew obiegowym opiniom, że u nas jest tylko i wyłącznie stary system nauczania, który nie rozwija uczniów. Te wyniki przynajmniej częściowo wskazują na to, że metody nauczania wyraźnie się zmieniły. Nauczyciele dostosowują się także do zmian cywilizacyjnych, które wokół mają miejsce.
I kolejnego słuchacza zapraszamy na antenę. Otwarty mikrofon. Dzień dobry.
Uprzejmy dzień dobry, Tadeusz ze Świebodzina.
Witamy, panie Tadeusz.
Mnie brakuje jednak rozdziału historii, rozumianej ogólnie, na historię powszechną i historię Polski. Gdyby zabrakło godzin, no to wziąłbym po prostu z etyki lub z religii. Jeżeli chodzi o wyniki, które pan przytoczył, to, no to po prostu one dotyczą jeszcze okresu gimnazjalnego. Więc jeżeli PISA pozostanie w metodyce przeprowadzenia badań, to może być ciekawy wynik, bo my z kolei zmieniliśmy nastawienie testowe na nastawienie, no powiedzmy sobie, ogólne.
No właśnie, a PISA, a badanie PISA to są testy właśnie. I tutaj no, też jest pies, tutaj jest pies pogrzebany. Na ile to jest miarodajne badanie i na ile...
Okej, panie redaktorze, zgadzam się z tym, ale ja chciałem podkreślić, że skoro PISA ma system testowy jako metodykę sprawdzania, a myśmy zmienili w swoim nauczaniu, w programowaniu system testowy na system, powiedzmy sobie, rozprawkowy, to późniejsze wyniki mogą być ciekawe. Zaczekamy 3 lata. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To rzeczywiście jest jakieś ciekawe, że można, że to są... Często się słyszy, że to są niejako dwa bieguny, ten system rozprawkowy, system logicznego myślenia i system testowy. No ale chyba ktoś, kto logicznie myśli, potrafi logicznie argumentować, z testem powinien sobie także poradzić. A może powinno to być o wiele łatwiejsze niż uczenie samego rozwiązywania testów. Nie wiem, może jestem w błędzie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Szymon dzwoni.
Dzień dobry, panie Szymonie.
Ja bym chciał powiedzieć tak, że ja bym był bardzo ostrożny z mówieniem o tym, że jest tak różowo w polskiej oświacie. Niech pan sobie wyobrazi teraz, Pudzianowski jedzie na zawody, Strongmanów zdobyła 5. miejsce, co, wszyscy są silni Polacy? Tam cała elita gimnazjalistów pojechała, tam nie pojechali, żeby losowali, to jeszcze zrozumiem. Jest dobrze w polskiej oświacie, ale jeżeli wybierają najlepszych, to nie można się tym sugerować, że zaraz gimnazjaliści byli tak dobrze wykształceni.
Czyli jest pan sceptycznie nastawiony do...
Bardzo, bardzo. Niech pan spojrzy. Ja już mam swoje lata i ja nie pamiętam, żeby u mnie w szkole był jakiś dyslektyk, dysortografik, dyskalkulik, czy tam coś jeszcze, dyskartografia jeszcze jest. A u mnie, u moich dzieci w klasie było po 2, 3, 4. Mało tego. Jeżeli ktoś nie umiał matematyki, to nie przepuszczali do następnej klasy. A teraz nauczyciele starają się jak najszybciej wypchnąć go z tego gimnazjum. Niech sobie idzie, będziemy mieć święty spokój. Tak jest w polskiej oświacie. No... I to z autopsji wiem, bo wiem, jak to było w klasach u moich dzieci. Nie umieli, nie... Co z tego, że on nie umie dodawać i oni go przepuszczają do następnej klasy, czy mnożyć, czy później pierwiastki i tak dalej, no nie pojmie tego. A u nas, przez moje roczniki, pamiętam, to nieraz dostawali w drugiej klasie, oni się musieli tego nauczyć. A teraz po prostu tych najgorszych wypychają, żeby mieć święty spokój. A to, że najlepsi gimnazjaliści zdobili tam któreś tam miejsce, 10. czy któreś, no to chwała im, ale to są najlepsi. naprawdę bym był bardzo sceptyczny, żeby to uogólniać.
Dziękuję. Za 20 Dziękuję. Minut godzina 13. Może jeszcze zdążymy wrócić do metodologii badań PISA, bo są też źródła, informacje na ten temat. Piotr Stankiewicz, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych, który to badanie w Polsce nadzorował, mówi, że pokazuje ono duży potencjał polskich uczniów.
Polscy uczniowie potrafią wykorzystywać wiedzę, potrafią wykorzystywać umiejętności do praktycznego rozwiązywania problemów. Badanie PISA tym różni się chociażby od zadań egzaminacyjnych, od testów czy sprawdzianów, że bada umiejętność wykorzystania tak zwanych kompetencji kluczowych, czyli krytycznego myślenia, argumentowania, rozumowania, interpretacji, wyciągania wniosków.
I kolejny słuchacz, otwarty mikrofon, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Panie redaktorze, chyba nikt nie mówi, że jest aż tak różowo. Ale ja powiem w ten sposób. Wyprzedziła nas Estonia i Finlandia, między innymi, bo na trzecim miejscu w Europie. Ale proszę zwrócić uwagę, że tam nie istnieją gimnazja. W niektórych dziedzinach edukacja idzie w dobrym kierunku, ale w większości poziom wiedzy jest raczej niski, a szczególnie w uczelniach, gdzie kształcenie jest płatne. Na to powinniśmy zwrócić uwagę. Zastanawia mnie fakt, że edukatorzy, nauczyciele nigdy nie zabrali głosu, że jest to niemożliwe, że w Warszawie na przykład w sprawach spadkowych ludzie potrafią żyć po 140 lat. A przecież to jest biologia, a walczymy o to, żeby była seks edukacja. Więc raczej realnie powinniśmy podchodzić do sprawy. Zgadzam się z panem Jarosławem, że WF kształtuje mózg, receptory, synapsy, dendrydy, a one decydują o procesach myślowych. Ale pan Jóźwiak, który dzwonił, mówił, że to 2 tygodnie temu, króciutko, że Kamil Jóźwiak nie zaczynał w LZS Chociszewo. Tak, zaczynał w grupie LZS-u Chociszewo i w grupie ministrantów u księdza Michalskiego. A teraz dalej. Oprócz historii i WF-u jeszcze więcej fizyki. Jazda samochodem, prawa jazdy i wypadki. I umiejętność pozytywnego myślenia o własnych wartościach. Wtedy przewyższymy inne narody. Tak ja bym to wszystko widział. Resztę czasu pozostawiam dla innych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To jest otwarty mikrofon, w którym rozmawiamy dziś na temat polskiej edukacji. Badania PISA przyniosły to bardzo dobry wynik w Europie polskich uczniów. No, na podium, można powiedzieć, polscy 15-latkowie się i 15-latki znalazły. W skali świata polscy uczniowie są w pierwszej ścisłej dziesiątce. Jak to rzutuje na ocenę polskiej oświaty? Czy jest tak dobrze, jak wynika z tych badań? Dzień dobry.
No witam, dzień dobry. Ja tutaj tego przedostatniego pana poprę tutaj właśnie tej samej kwestii, tak? Wybrana została grupa ludzi, znaczy grupa dzieci, przepraszam, tak, albo grupa młodzieży została wybrana właśnie na ten test i to jest elita polskich gimnazjalistów, a generalnie jest tak, ja to po prostu, że to samo znam to z autopsji, mój bratanek, który uczęszczał się do gimnazjum całkiem niedawno, też nie grzeszył, że tak powiem, inteligencją, albo może po prostu mu się nie chciało, tego nie wiem, ale został z języka obcego zaliczony mu przedmiot, gdzie nie potrafił ani by, ani me powiedzieć. Tak się dzieje w wielu szkołach, że te dzieci są bardzo fajne, młodzież jest cudowna, wspaniała, zawsze tylko musi być odpowiednio kształcona, a nie jest właśnie przez pseudopedagogów, którzy pokazali, kim są przy ostatnich protestach, to widzieliśmy, bo tak się nauczyciele nie zachowują, prawda? To jest też jak gdyby elita społeczeństwa naszego, która powinna w normalny sposób protestować, jeżeli do tych protestów dochodzi, a oni pokazali, kim są i to w ogromnej skali, że tak powiem, tak? Tutaj. I ciągle będę to samo powtarzał, że oni też uważają się za nietykalną kastę, że muszą uczyć w szkołach do emerytury w jednej szkole. Tak już nie jest, te się zmieniły i ja takiego używam w cudzysłowie słowa beczenie z ich strony, że muszą w wielu szkołach uczyć w Warszawie, że muszą gdzieś tam jeździć i tak dalej, i tak dalej. Muszą, bo to jest ich zawód. Jeżeli nie może być tak, że w szkole nauczyciel pracuje po 2 godziny dziennie i płaci mu się za 8, prawda? Także z tej strony. Ja bym to też tutaj określił, żeby ludzie wiedzieli o tym, tak, że to nie jest, oni się określają, że to jest uciążliwe dla nich. Nie jest to uciążliwe, to jest każda praca jak dla każdego, dla kogoś innego. Kadry przede wszystkim trzeba wymienić, żeby ta nasza wspaniała młodzież, tak jak to jeden z panów powiedział, żeby była prawidłowo i przez właściwych ludzi kształcona i uczona. I te wyniki powinny być naprawdę wynikami. Jeżeli nie zna języka, nie potrafi liczyć, nie potrafi czytać, pisać, nie powinny być te przedmioty mu zaliczane. Bo tak było czyli za dawnych czasów. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękuję bardzo serdecznie. No, sporo Państwo mówią o metodologii tych badań, a konkretnie o doborze próby. No chyba do końca, tak jak Państwo mówią, że najlepsi tylko mogą brać udział w tym badaniu, nie jest. Każdy z uczniów biorących udział w badaniu wypełnia zeszyt testowy, który zawiera zadania z pytaniami. Następnie uczniowie wypełniają kwestionariusz. Osobny kwestionariusz jest wypełniany przez dyrektora szkoły i od 2003 roku w większości krajów także przez rodziców danego ucznia. Na podstawie otrzymanych wyników szacuje się poziom umiejętności każdego ucznia, a pomiar opiera się na pytaniach wielokrotnego wyboru, czyli nie takich prostych testów, a także na pytaniach otwartych, wymagających skonstruowania przez ucznia własnych odpowiedzi. Odpowiedzi na pytania otwarte są skrupulatnie kodowane w oparciu o uzgodnione międzynarodowo klucze kodowe, a uzyskane wyniki są kalibrowane w taki sposób, że wynik krajów członkowskich OECD wynosi 500 punktów oraz by około 2/3 uczniów z tych krajów miało wynik mieszczący się w przedziale 400 do 600. W 2012 roku Polska znalazła się także bardzo wysoko w grupie państw, w których uczniowie zdobyli najwyższe wyniki. Dzień dobry, kolejny słuchacz.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
Jesteśmy na antenie.
No panie redaktorze, ja przypomnę, jak to ta dzisiejsza opozycja totalna, totalitarna, historyczna, destrukcyjna mówiła i mówi.
Co mówiła?
Jak pani minister Zalewska była. Rozwaliła edukację i uciekła do Brukseli. Pamięta pan, panie redaktorze, to? Bo ja doskonale. I jestem tego samego zdania, co pan Kazimierz Mierzyca, mojego rodzinnego miasta. Tak, teraz będą mówić, że to oni, prawda, dzięki. Ja powiem z własnego doświadczenia i praktyki. Panie redaktorze, w szkołach nauczyciele przykładają uwagę przede wszystkim na dobrych uczniów, prymusów i tych słabych. Przeciętni i średniacy są w ogóle niezauważani. Nimi się nie przyjmują. Następna, proszę pana. Panie redaktorze, uwaga. Dlaczego język angielski ma być? Taki, no, prawda? Oczywiście jaki? Jest na całym świecie. Tylko proszę pana, język Esperanto powinien być ogólnoświatowy. Jest to bardzo prosty język, bardzo prostą gramatykę ma.
No ale praktycznie
tego
języka
jest. Był nasz rodak, Samychow, prawda?
To prawda, ale praktycznie jest grono esperantystów.
Ale na świecie politycy, dyplomaci inni powinni właśnie kładać język Esperanto, bo to nie jest polityczny język. Język angielski i inny są narodowości i tak dalej, mówi pan. Mamy oczywiście wspaniałą młodzież, ale na zawsze ten zły owoc, zła strona mniejszości chociaż jest, znaczny nieraz, niektóry, proszę pana, przykłada się na to dobro, prawda? Mamy wspaniałych studentów. Studenci Politechniki w Kielcach zajmują zawsze pierwsze czołowe miejsca w projektowaniu łazików marsjańskich księżycowych, prawda? I tak dalej. Tylko wie pan co.
Ale dziękuję tak bardzo, dziękuję bardzo. 90 sekund minęło. No z tym Esperanto to jest ciekawy wątek i ciekawy pomysł. Znam nawet kilku, właściwie to dwóch esperantystów. No to jest w zasadzie bardziej hobby w tej chwili, nawet ich zdaniem, niż język, którym rzeczywiście można się skutecznie komunikować. Dziś rozmawiamy o polskiej oświacie, o tym, jak państwo oceniają najnowsze wyniki najnowszego badania umiejętności 15-latków, badania nazywane skrótowo PISA, i jak one, w jakim świetle stawiają polską oświatę i polski system edukacji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani, otwarty mikrofon.
Tak, mówię emerytowana nauczycielka. Ja powiem w ten sposób, że będzie dobrze w naszej szkole, jeżeli rodzice będą wspólnie z nauczycielami iść ręka w rękę, bo jeżeli nauczyciel rodzic na uwagi nauczyciela odpowiada jakąś tam, no nie wolę, że agresją, nie, agresją taką słowną, broniąc właśnie ucznia i widząc same dobre strony w uczniu, a natomiast widząc złe strony u nauczyciela, to nie będzie dobrze.
Czyli
nie będzie dobrze, także rodzice wspólnie z nauczycielami, bo różne są problemy w szkole, różne są, są uczniowie, którzy nie sprawiają żadnych kłopotów ani wychowawczych, ani tych, no, jeżeli chodzi o edukację. Natomiast są też tacy uczniowie, z którymi, no, są pewne problemy. I tutaj, no, nauczyciel, rodzic musi wspólnie z nauczycielem, z wychowawcą, musi iść ręka w rękę.
Czyli co, uczeń uczy się w szkole, ale nastawienie do szkoły wynosi z domu, tak?
Tak, więc... tak, tak. Nauczyciel jest oceniany w domu. No, różnie oceniany, pozytywnie, no i negatywnie, a tego, no, nie powinno być.
A może za dużo jest też gorących dyskusji politycznych wokół
też,
szkoły?
Też, oczywiście, i to też niekorzystnie wpływa na szkolnictwo, na naszą szkołę.
A to jest nowy trend? Pani z doświadczenia obserwuje, wcześniej tego nie było, czy nie było tak mocno?
Nie, ja już jestem 20 lat na emeryturze i pamiętam tą szkołę właśnie z tych przed 20 lat. No niestety inne było podejście nauczycieli rodziców do szkoły, do szkolnictwa, do nauczania, do wychowania, o tak, że tak powiem. Także...
Notujemy pani głos, odnotowujemy w pamięci i za 10 minut, godzina 13, dziś w otwartym mikrofonie. Dziękuję bardzo, rozmawiamy o polskiej oświacie. No jak państwo słyszą, bardzo ciekawe głosy, bardzo ciekawe przemyślenia. Jeszcze można się nimi podzielić, dzwoniąc do Radia Zachód albo komentując na www.zachod.pl, a także na naszej stronie facebookowej. Polscy uczniowie bardzo wysoko w zestawieniu PISA. O metodologii już mówiliśmy. Opozycja, a także niektórzy słuchacze, jak państwo słyszeli we wcześniejszych opiniach, mówią, że no, po likwidacji gimnazjów tego wyniku nie da się utrzymać i to właśnie takiemu, a nie innemu systemowi organizacji polskiej oświaty zawdzięczamy ten dobry wynik polskich 15-latków. No ale jak się okazuje, wyżej od Polski w rankingach światowych, a także europejskich są uczniowie z krajów, gdzie system gimnazjalny w ten sposób nie działa. Jeden ze słuchaczy wspomniał o Estonii. Tam wiek obowiązku szkolnego, no, zaczyna się bardzo późno, a także Finlandii, bo dopiero w wieku 7 lat. W Estonii szkoła podstawowa trwa 9 klas, uczeń kończy ją w wieku 16 lat, a później jest trzyklasowa czy czteroklasowa, klasy 10, 11, 12, jest trzyklasowe gimnazjum, które uczniowie kończą mając 17, 19 lat. Czekamy na państwa opinię w otwartym mikrofonie i dzwoni kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Uważam, że nie jest źle z naszymi uczniami. Nie jest pewnie super, ale nie jest źle. Proszę pana, byłem parę lat temu ładnie w Hiszpanii. Widziałem, jaki tam jest poziom wiedzy młodzieży. Oni w ogóle nie wiedzieli, że mamy na przykład, nawet dorosłych w Hiszpanii, nie wiedzieli, że mamy swój język jako polski. Myśleli, że po rosyjsku rozmawiamy.
Naprawdę?
Naprawdę. Wie pan, co u nas, ja pamiętam w szkole, że jestem trochę wiekowy, ale z historii, z tego, czy wiem, gdzie jaki kraj leży, gdzie co tego, tak samo jak wiem, że w najwięcej krajach, nie angielski, właśnie hiszpański jest w całym świecie. Tam, gdzie, jak to Rosjanie mówią, kolia łą płynął, te kraje, co odkrywał Amerykę, całą tą wszystko, czy jakieś tam Peru, czy Boliwii, czy jakieś Argentyna, to wszystko po hiszpańsku mówi, nawet Meksyk, nie, prawda? Pewne rzeczy człowieka. Proszę mi wierzyć, że w innych krajach niektórzy naprawdę nie wiedzą, dzieci, młodzież, u nas nie jest źle, no to wie pan, to zależy od opcji, zależy od wszystkiego, raz mniej uczą, raz tego. Zgadzam się z jednym panem, co wcześniej dzwonił, chyba z Gorzowa, że historii powinniśmy swojego kraju bezwzględnie wszyscy znać. Nie właśnie Egipt starożytny, to w paluszku, a historię właśnie. Każdy Polak powinien wiedzieć, nie, skąd się wywodzi. I dużo o swoim kraju wiedzieć. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję.
Pozdrawiam również, czyli mieliśmy już więcej historii, większy nacisk na historię, więcej wychowania fizycznego, to się bardzo często pojawiało. Język angielski, a nawet jeden ze słuchaczy mówił o tym, żeby nauczać Esperanto. Kolejny słuchacz, dzień dobry.
Dzień dobry, panie dyrektorze, towarzyszana z Gorzowa. Chciałem powiedzieć, że nie wolno dzieciom zabierać dzieciństwa i że to, że dzieci... Z powrotem chodzą od 7 lat, zaczynają swoją przygodę ze szkołą. To jest właśnie tak, jak ma być. I musi być taki program nauczania, aby nie zniechęcać tych dzieci. Między innymi wychowanie obywatelskie powinno być odpowiednio ukształtowane dla młodych osób, aby nie później w wieku dorosłym miały ten w miarę umysł wykształtowany. Oczywiście wchodzi w to ochrona środowiska naturalnego. W tej chwili jest priorytetowa, bo jak wiemy, jesteśmy na progu katastrofy ekologicznej. I stąd właśnie też te protesty młodzieży na całym świecie. To się nie wzięło znikąd. To nie jest tak, że ktoś nas straszy, bo my widzimy, co się za oknami dzieje. Ja osobiście chodziłem normalnie do podstawówki. Ja jestem 67 rocznik. I jeszcze pamiętam, jak była zima gierkowska, jak 2 tygodnie nam przedłużyli ferii, to ja byłem bardzo szczęśliwy, jak każdy dzieciak, nie? No, a teraz to już zimy nie ma, także te dzieci tak wszystko jest planowo. No i tylko kwestia dopasować program nauczania, żeby nie zniechęcać tych ludzi, nie robić z nich, żeby ten mały mózg mógł pomieścić te wiadomości na spokojnie, a nie wciskać mu na siłę, takim tłokiem mu wciskać, żeby one po prostu miały jakieś trochę czasu wolnego oprócz tej nauki. No dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I ostatni dziś w otwartym mikrofonie telefon. Dzień dobry.
Uprzejmy dzień dobry, panie redaktorze. To ja uprzejmie chciałem wszystkim niedowiarkom donieść, że w Wielkiej Brytanii dzieci zaczynają naukę w wieku około 5 lat. Mam rodzinny przykład.
Obowiązek szkolny w Wielkiej Brytanii, tak, 5 lat, tak samo zresztą na Malcie.
Tak. I uważam, że to jest bardzo, bardzo dobrze, dlatego że dziecko w tym wieku, to, że się zabiera dzieciństwo, to nie jest trochę tak, bo dziecko w tym momencie, bawiąc się uczy. Ucząc się jednocześnie też i się trochę bawi. I to nie jest, jak to się mówi, zabieranie do końca dzieciństwa. Co do naszych uczniów, my rzeczywiście mieliśmy bardzo zdolnych uczniów, mogę to powiedzieć po prostu jako ktoś, komu sprawa gimnazjów od samego momentu ich tworzenia była bardzo bliska, dlatego że dużo by mówić zresztą na ten temat. Wiem, jakie były blaski, jakie były cienie, jakie były trudności, żeby to utworzyć. Jednym zamaszystym podpisem mądra pani ministra wszystko zlikwidowała. Po co, na co, w imię czego? Jestem bardzo zdziwiony, że od jednego z naszych poprzednich rozmówców nie usłyszałem, że to, że gimnazja padła, to była wina Tuska. Pozdrawiam zatem do przyszłości.
Pozdrawiam również. Wspomniał pan o wieku szkolnym. No to już w takim razie mam tutaj informację. Najwcześniej obowiązek szkolny, a właściwie przedszkolny w krajach europejskich obowiązuje na Węgrzech. W wieku 3 lat dzieci muszą iść do szkoły. W wieku 6 lat do szkoły. Najniżej wiek szkolny został ustalony w Irlandii Północnej, tam lata 4. W Luksemburgu także 4 lata do przedszkola, 6 lat do szkoły. W Wielkiej Brytanii to już mówiliśmy, a na drugim biegunie, no właśnie to jest ciekawe, na drugim biegunie jest Estonia, która wygrała w Europie w rankingu PISA. Tam obowiązku szkolnego nie ma, obowiązku przedszkolnego nie ma. Obowiązek szkolny ustalono na lat 7, podobnie zresztą w Szwecji. W Polsce mamy obowiązek przedszkolny w wieku lat 6, czyli zerówka, obowiązek szkolny w wieku lat 7 i identycznie jest w Chorwacji, Finlandii i na Litwie. To był otwarty mikrofon Radia Zachód, temat edukacyjny, bardzo wiele ciekawych głosów, ciekawych przemyśleń. A co przyniesie jutro? Bądźcie Państwo z nami o 12.15 w otwartym mikrofonie na 103 i 106 FM i zapraszamy jak zawsze do komentowania w internecie www.zachod.pl, a także fanpage nasz radiowy na portalu społecznościowym Facebook, gdzie mamy już 7941 fanów i ciągle rośnie. Marek Poniedziałek, dziękuję bardzo, do usłyszenia.